Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Pikietowanie ministerstw, miasteczko namiotowe przed Sejmem, a na koniec manifestacja pod hasłem Dość lekceważenia społeczeństwa. To główne punkty ogólnopolskich dni protestu przeciwko polityce rządu. Akcja rozpocznie się już w środę i potrwa do soboty. Organizatorzy, trzy największe związki zawodowe w Polsce, podkreślają, że będzie to największa akcja protestacyjna po 1989 roku, której ciężaru rząd nie udźwignie.
Jutro dzień branżowy, czyli związkowcy poszczególnych branż będą odwiedzać poszczególne ministerstwa, wręczać petycje. Później przechodzą wspólnie te ponad 10 tysięcy osób pod Sejm. Tam ich będziemy witali, tam będzie założone miasteczko. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do pani marszałek Kopacz. Myśleliśmy, że będzie to jakiś początek rozmów, a się okazuje, że pani marszałek tylko nas poinformowała, że nie będzie barierek montowanych przed Sejmem, bo władza nie chce się odgradzać od społeczeństwa. No miło to słyszeć, chociaż po działaniach rządu Donalda Tuska wszyscy widzimy, że władza oderwała się od rzeczywistości i od społeczeństwa.
Mówił w audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja przewodniczący Solidarności Piotr Duda.
Przygotowania do protestu trwają od czerwca, kiedy związki zawodowe zawiesiły udział w obradach Komisji Trójstronnej. Bezpośrednim powodem było uchwalenie przez Sejm tak zwanego elastycznego czasu pracy, czyli wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy z 4 do 12 miesięcy. Związki uznały, że dialog społeczny między rządem, pracodawcami a związkami jest pozorowany, bo ich postulaty nie są brane pod uwagę.
Tymczasem przed dzień protestu związkowcy podkreślają, że władza robi wszystko, aby do Warszawy dojechało jak najmniej osób.
Gorzowska Solidarność poinformowała, że lubuska policja szykanowała organizatorów demonstracji antyrządowych, żądając od nich szczegółowych informacji.
Policja domagała się ujawnienia nazw przewoźników, numerów rejestracyjnych autobusów i nazwisk kierowców. Informacje te sprawdzała, wzywając na komisariat prywatnych przewoźników, których Solidarność wynajęła na ogólnopolskie dni protestu do Warszawy. Wskutek tego jeden z przewoźników wycofał się z umowy.
To kuriozalna sytuacja, wynikająca raczej z nadgorliwości lokalnych komendantów policji, stwierdził rzecznik prasowy Solidarności Marek Lewandowski. Dodał, że związkowcy interweniowali w tej sprawie do Komendy Głównej Policji.
To dosyć żenujące zdarzenie, jeżeli policja, zbierając informacje, co jest naturalne i oczywiste, ile osób będzie jechać, ile autobusów będzie jechać, nawet po to, żeby ułatwić przejazd, bo to są przecież ogromne ilości autokarów, to są setki autokarów jadące w różnych kolumnach, więc tutaj jak najbardziej wiedza taka policji jest potrzebna. Natomiast wzywanie kierowców, odpytywanie, no to już nosi znamiona szykan i tutaj wyglądało to nam na przekroczenie prawa. Nigdy coś takiego do tej pory się nie zdarzyło. Wysłaliśmy do wszystkich naszych regionów zapytanie, czy takie zdarzenia mają miejsce gdzie indziej. Na szczęście jakichś dodatkowych sygnałów nie mamy. Wychodzi na to, że dzięki interwencji Komendy Głównej Policji takie zdarzenia nie będą już miały miejsca.
Poseł Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, podkreśla, że to kolejny przykład niepokojącej nadgorliwości ze strony policjantów.
Z podobną nadgorliwością mieliśmy do czynienia przy okazji organizacji wyjazdów na Wielki Marsz Obudź się Polsko w obronie telewizji Trwam w Warszawie.
My to już znamy. To jednak jest coś, co się powtarza, ponieważ mieliśmy z takim działaniem policji do czynienia w przeszłości, niedalekiej. Dokładnie te same metody wtedy zastosowano i wówczas żądaliśmy wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego policji. Przedstawialiśmy z całego kraju informacje, które wskazywały na to, że policja nadużywała swoich uprawnień. Niestety rząd się tego wypierał. Komendant główny zapewniał, że wszystko było w zgodzie z prawem, a teraz widać, że w tym jednym województwie tamta filozofia przetrwała i pozostała i zostały te same metody zastosowane.
Poseł zapowiedział, że będzie się domagał wyjaśnień w sprawie zachowania lubuskich policjantów.
Mija 41 miesięcy od katastrofy rządowego Tupolewa pod Smoleńskiem.
Wieczorem, jak co miesiąc, sprawowana była Eucharystia w archikatedrze świętego Jana w intencji pary prezydenckiej i wszystkich poległych 10 kwietnia 2010 roku. Homilię wygłosił ksiądz Bogdan Bartołd, były duszpasterz akademicki, proboszcz archikatedry warszawskiej.
W tym samolocie wszyscy lecieli razem, ramię w ramię, w jednym kierunku, by uczcić ofiary katyńskiej zbrodni. Nikt z nich nie wiedział, że wsiadając do samolotu, znicze, które zabrali ze sobą i które miały zapłonąć w miejscu kaźni z roku 1940, będą paliły się dla ich pamięci. Patrzyliśmy na tę tragedię, która miała nam pokazać, że w istocie wspólny jest nasz los, jak przez kruchość naszego życia jesteśmy sobie bliscy. A dziś niestety widzimy, jak poprzez różne kłamstwa, niedomówienia, nienawiść zostaliśmy podzieleni. I mimo upływu czasu nie mamy wewnętrznego pokoju, bo wciąż nam brakuje prawdy. A człowiek do prawdy został stworzony przez Boga, by ją poszukiwał, by jej doświadczał.
Po Eucharystii przeszedł Marsz Pamięci przed Pałac Prezydencki. Transmisję mszy świętej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Pomimo tragicznej sytuacji finansowej województwa mazowieckiego i zapowiedzi zaprzestania wypłaty janosikowego, znalazły się pieniądze na operę o transseksualistce, napisał jeden z portali. Warszawska Opera Kameralna jest jednostką organizacyjną samorządu mazowieckiego, która ubolewa nad brakiem środków, między innymi na edukację, inwestycje, komunikację czy chociażby służbę zdrowia.
Pieniądze podatników trafią jednak na sfinansowanie zamówionej opery sławiącej transseksualistkę. Jak pisze nieoficjalnie portal, mówi się, że o Annie Grodzkiej. Libretto do dzieła, pisze dziennikarz Gazety Wyborczej.
Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Jerzy Lach w wywiadzie dla tejże gazety zapowiada premierę kontrowersyjnej opery na przyszły rok.
Kontrowersji dodaje fakt, że wydawane są pieniądze podatników na propagandę homoseksualistów w czasie kilkumiliardowego zadłużenia województwa.
To marnotrawstwo środków na coś, czego nie można nazwać kulturą, akcentuje Maciej Wąsik, radny Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
Pojawiły się pieniądze na coś tak niezwykle kontrowersyjnego, a w zasadzie z mojego punktu widzenia to nie jest kontrowersyjne, to jest po prostu marnotrawstwo środków na coś, co jest pseudokulturą, jakaś opera nowoczesna o transseksualizmie. No, to jest zupełnie sztuka, która odbiega od problemów, które są naprawdę. Znaczy, jestem zbulwersowany tą sytuacją. Dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj i myślę, że radni Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku będą niezwykle mocno zajmować się tą sprawą i prześwietlać te wydatki. A w sejmiku brakuje pieniędzy na wszystko. Brakuje pieniędzy na zapłatę janosikowego. No tak naprawdę sejmikowi mazowieckiemu grozi bankructwo. Wydawanie środków na taki cel jest ogromną niegospodarnością.
Redaktor Wojciech Reszczyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, podkreśla, że to obłęd, który obserwujemy od dłuższego czasu. To wszystko jest inspirowane przez władze.
Za tym stoi Platforma Obywatelska, rząd, poszczególne ministerstwa, instytucje państwowe kierowane przez tych ludzi, którym coraz obca staje się Polska, którzy widocznie, nie wiem, realizują program premiera, że Polska to nienormalność, o którym kiedyś mówił w 1987 roku i chyba ten program ma być zrealizowany do końca. No, jako dziennikarz, który się zajmuje też historycznymi tematami, to dla mnie to jest powtórka z tego, co już mieliśmy w latach 50. To są te sztuki o Leninie i Stalinie, to jest ta poezja na zamówienie, wiersze na zamówienie władzy.
Platforma Obywatelska chce zmienić ordynację wyborczą tak, by uniemożliwić Prawu i Sprawiedliwości objęcie władzy, podaje w sieci.
Według informacji tygodnika zmiana ma być reakcją na sondaże, w których PiS zbliża się do 40%. Platforma chciałaby więc zmienić promujący wielkie partie sposób przyznawania mandatów na korzystniejszą dla średnich i małych ugrupowań metodę.
Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny, patrząc na dotychczasowe posunięcia Platformy Obywatelskiej, akcentuje profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog.
Sądząc po takich pociągnięciach, metodach tej władzy, no w rodzaju zwykle, tak jak na przykład teraz zachowanie się w przypadku referendum, czy uderzenie w związki zawodowe, czy nie wiem, zmniejszanie dotacji na partię, no które uderza jak zwykle w partię opozycyjną największą, to można się tego spodziewać. Myślę, że Donald Tusk, jego ekipa już nieraz pokazała, że ma reguły i prawo. A nic, jeżeli tylko może je zmienić i podporządkować swojemu interesowi.
Profesor Zdzisław Krasnodębski dodał, że gdyby udało się wcielić w życie ordynację wyborczą faworyzującą średnie i małe ugrupowania, nie powstałby stabilny rząd.
wtedy musiałaby być powstać koalicja. Prawdopodobnie oczywiście to liczy wtedy, że utworzyłby koalicję z pozostałymi ugrupowaniami w rodzaju SLD, bo być może się boi, że nawet tutaj ta koalicja byłaby za mała z jakąś partią, która się może wyłonić z tego nieszczęsnego ruchu Palikota i jeszcze jakiś, prawda? No ale oczywiście będą wtedy to rządy, no, które po pierwsze będą oczywiście zachowawcze. My przeżywamy w tej chwili końcówkę rządów Platformy, wiemy co to oznacza, no i będzie jakiś targ interesów. Natomiast no udaremniałoby to rzeczywiście powstanie silnego rządu, który mógłby przeprowadzić konieczną sanację państwa.
Żołnierze Armii Krajowej zamęczeni w sowieckim kompleksie obozów w Borowiczach mają się znaleźć na wspólnej tablicy z żołnierzami Armii Czerwonej i Wehrmachtu, napisał nasz dziennik.
Środowisko Borowiczan, jak pisze gazeta, otrzymało ankietę, a w niej treść upamiętnienia, które ma zostać umieszczone w dawnym szpitalu obozowym koło Borowicz w Rosji.
Tekst głosi, że zmarło tam ponad 8 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wyzwalali Europę Wschodnią, a także jeńców z Wehrmachtu i innych armii z Węgier, Rumunii oraz żołnierze Armii Krajowej. Zaprotestowaliśmy przeciwko takiej formule tablicy, mówi dziennikowi Jadwiga Rojek.
W tej propozycji chodzi o to, aby podkreślić rolę Armii Czerwonej w rzekomym wyzwoleniu Europy Wschodniej. Uważa Roman Bar, były prezes Stowarzyszenia Borowiczan, przekonuje, że wszystko jest dopiero w fazie początkowej.
Jest to jeszcze na początku drogi. Na pewno chcemy upamiętnić naszych kolegów, którzy tam zmarli, ale to nastąpi po procesie rozmaitych etapów, rozmaitych uzgodnień. Napis i w ogóle cały to zależy od Rady Ochrony Pamięci Walki Męczennej. Bo Rada Ochrony Pamięci może i ma środki i kompetencje do ustalania treści napisu. My tylko możemy postulować, ale ostateczne decyzje podejmuje Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa.
Tymczasem przedstawiciele polskiej dyplomacji oświadczyli, że treść upamiętnienia została już uzgodniona ze stroną rosyjską. Na razie protest spowodował zawieszenie całej sprawy, prawdopodobnie do września przyszłego roku.
Polska przyłączy się do oświadczenia grupy państw uczestniczących w szczycie G20, potępiającego atak chemiczny dokonany 21 sierpnia pod Damaszkiem, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Według Sikorskiego jest to zbieżne ze stanowiskiem Unii Europejskiej przyjętym po naradzie w Wilnie w gronie ministrów spraw zagranicznych.
Premier Syrii potwierdził, że jego kraj popiera rosyjską propozycję, przewidującą przekazanie przez Damaszek kontroli nad bronią chemiczną. Taki krok pozwolił uniknąć interwencji zbrojnej, o jaką zabiega prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.
Amerykański prezydent będzie jednak nadal zabiegał o zgodę Kongresu na interwencję zbrojną w Syrii, poinformował rzecznik Białego Domu.
Natomiast grupa senatorów rozpoczęła już pracę nad alternatywnym planem działań wobec Damaszku, poinformowała agencja Associated Press, powołując się na źródła w Senacie USA.
Dariusz Sobków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, nie ma wątpliwości, że duże znaczenie w dążeniu do pokojowego rozwiązania sytuacji miały słowa Ojca Świętego Franciszka. Papież wzywał chrześcijan do modlitwy o pokój nie tylko w Syrii, ale i innych krajach Bliskiego Wschodu.
Logikę wojny zastąpiono logiką rozwiązań pokojowych. Tylko ślepy nie zauważyłby, że zbiegło się to z apelem papieża Franciszka z 1 września o budowanie pokoju w tej sprawie, o modlitwy za pokój, o dzień modlitwy za pokój. Ta propozycja jest najbardziej konkretnym tego wyrazem. To już jest konkret. Wobec tego konkretu nikt nie może przejść obojętnie. Jest to, można powiedzieć, takie drzwi wyjściowe ze spirali wojennej do pokoju, w którym szuka się rozwiązań dyplomatycznych i niewojskowych. Nie militarnych, nie wojennych.
Ojciec Święty Franciszek podziękował uczestnikom sobotniego czuwania. Zrobił to poprzez wpis na portalu społecznościowym Twitter. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do czuwania, postu i modlitwy o pokój, napisał papież.
We francuskich szkołach postępuje proces laicyzacji uczniów. Po zakazie na noszenie symboli religijnych czy kwestionowaniu programu nauczania przyszedł czas na kartę reguł.
Jeszcze w tym miesiącu w szkołach publicznych ukaże się zestaw reguł, który ma ukazywać uczniom i nauczycielom laicki charakter państwa. Karta laickości jest jednym z elementów reformy szkolnictwa inicjowanej przez Socjalistów. socjalistów.
Tymczasem w 2015 roku uzupełnieniem karty laickości mają być lekcje o moralności laickiej. Jak zapowiedział francuski minister edukacji, będzie to zestaw wartości uniwersalnych opartych na humanizmie.
Co więcej, według rządowych wskazań szkoły będą wywieszać flagę francuską, europejską oraz deklarację praw człowieka i obywatela z 1789 roku.
Rektor polskiej misji katolickiej we Francji, ksiądz Infuat Stanisław Jerz, mówi, że karta laickości jest poważnym zagrożeniem dla uczniów. Przemyca zakłamane pojęcie i wartości, takie jak chociażby prawda czy wolność.
Ta karta mówi o tym, wytłumaczy dzieciom, że zagwarantowana jest właśnie w imię laickości wolność wszystkich. Natomiast ta wolność jest bardzo ciekawie pojęta, z tego względu, że ona ma się sprowadzać do neutralności. A myślę, że w życiu nie ma ludzi neutralnych, bo albo są za, albo przeciw, prawda? Jakiejś prawdzie, albo jakiejś rzeczywistości, albo jakiemuś nauczaniu. I dlatego też właśnie ta bardzo wiele osób protestuje przeciwko tej karcie, ją kontestuje jako nierealną do zrealizowania.
Ksiądz Infuat zwraca uwagę na postępującą demoralizację i ideologizację dzieci i młodzieży we francuskich szkołach.
Tymczasem działania rządu spotykają się z szerokim sprzeciwem rodziców, uczniów, którzy interweniują do Ministerstwa Edukacji, by zaprzestało szkodliwym działaniom.
Posłanie rodziców, które dziesiątki tysięcy teraz podpisują właśnie do ministra edukacji narodowej, szczególnie przeciwko demoralizacji, bo w tej karcie jest też właśnie o równości między dziewczynami a chłopcami, i wprowadzono po prostu komunikat skierowany do wszystkich odpowiedzialnych rektorów akademii poszczególnych, że ta organizacja Ligne Azure będzie odpowiedzialna właśnie za propagowanie tych idei właśnie gender.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.